warto wiedzieć, warto posłuchać.
Witajcie, a my znajdujemy się pod Wałbrzyskim Zamkiem Książ, gdzie goszczę Tomasza Jurka, pasjonata historii wałbrzyskiego i dolnośląskiego regionu. Witaj, Tomku.
Witam wszystkich.
Tomku, powiedz mi, tutaj w Książu mamy cały kompleks, bo to nie tylko zamek, ale i stajnia, palmiarnia. Jak zaczęła się historia tego całego kompleksu pod zamkiem? Jak wspominałeś mi wcześniej w rozmowie, jest jeszcze stary zamek, a właściwie ruina tego starego zamku.
Tak, mamy oprócz tego Nowego Książa, gdzie większość turystów przyjeżdża zwiedzać, podziwiać to, co zostało i to, co zostało odnowione i dzisiaj możemy zobaczyć. Niewielu, a powiem nie wszyscy, wiedzą o tym, że po drugiej stronie Doliny Pełcznicy mamy tak zwany Stary Zamek, który pochodzi z dużo wcześniejszego okresu. Pierwsze ślady, które tam są i które wykazały badania archeologiczne w latach 70., to jest Księstwo Wielkomorawskie. Określa się też, że to był w pewnym czasie zamek pod panowaniem Piastów, jako zamek piastowski. I był to pierwotny zamek, z którego dopiero w późniejszym okresie przeniesiono jak gdyby siedzibę władcy księcia na drugą stronę rzeki Pełcznicy do Nowego Zamku.
No właśnie, kiedy zaczęła się historia tego zamku, który znamy obecnie?
Nowy zamek to są początki Hochbergów, powiedzmy. Tak się właściwie zaczęły mocniej, bo wcześniej było księstwo świdnicko-jaworskie. Był to zamek typowo obronny, pełnił funkcję obronną w szeregu zamków, które tutaj mamy na terenie Dolnego Śląska i ciągną się takim pasem, strzegąc południa Dolnego Śląska. I był to jeden z takich zamków. Miał swoje fosy, miał mosty zwodzone, miał górny zamek, dolny zamek, takie całe zaplecze gospodarcze wcześniej. I dopiero jak Hochbergowie go przejęli, to zaczęli go przekształcać powoli w taką siedzibę, powiedzmy, wielkopańską, bardziej taką pokazową, dystyngowaną niż funkcje obronne. Dostali na to zgodę władz cesarskich, żeby zrezygnować z funkcji obronnych i ten zamek przystosować jako taką reprezentacyjną swoją siedzibę.
Chyba najpiękniejszą częścią zamku jest park, który tak naprawdę jest chlubą książa do dziś.
No, po tym jak został w ciągu paru kilku ostatnich lat doprowadzony do stanu, jakim go w tej chwili widzimy, czyli do ładu, została uporządkowana zieleń, są nowe nasadzenia, są wyremontowane alejki, infrastruktura została też bardzo ładnie odnowiona. Jest bardzo reprezentacyjny i zapraszam wszystkich, naprawdę je warto oglądać, ponieważ jest co podziwiać o każdej porze roku. Akurat nie wiem, czy mogę powiedzieć, ale w tym momencie akurat w maju będą kwitły rododendrony. Jest to jedno z piękniejszych miejsc, gdzie można je właśnie zobaczyć. Dużo różnych odmian, innych krzewów ozdobnych, kwiatów i tak dalej. To nie tylko święto kwiatów, ale Park Książański na co dzień jest pięknym miejscem.
Kiedy ten zamek święcił takie największe swoje triumfy, kiedy przypadł taki jego największy rozkwit? Które to były czasy? Kiedy Hochbergowie doprowadzili go do szczytu?
Trudno tutaj to tak powiedzieć, do szczytu. Starali się doprowadzić do szczytu, ale nie ukończyli, ponieważ w międzyczasie zbankrutowali. Taki najważniejszy okres według mnie to jest Jan Henryk VI, który też właśnie doprowadził do, powiedzmy, zrobienia ruiny romantycznej ze Starego Książa i ostatniego turnieju rycerskiego w Europie, który odbył się w 1800 roku na Starym Książu. To jest mniej więcej jego okres i późniejszy, gdzie zaczęto właśnie wyposażać zamek w elementy zabytkowe, kupowane we Włoszech, przywożone tutaj, montowane. Montowano wyposażenie, zakupowano rzeźby, ozdoby do zamku, budowano nowe kominki i to też właśnie sprowadzane z różnych rejonów Europy. Starano się pokazać, że ten ród Hochbergów ma bardzo duże tradycje i stare, że oni nie są nowi, że oni mają tradycje rycerskie i tak dalej. No była to taka trochę, powiedzmy, no nazwę to Disney Thailandem, czyli pokazanie, że dla tych, którzy tu przyjeżdżają jako goście, czy zaproszeni, czy innych osób, że my tutaj jesteśmy od wielu lat, mamy swoje tradycje i tak dalej, co nie do końca było prawdą.
Wspominałeś o Hochbergach w czasach III Rzeszy. No, II wojna światowa była ciężkim czasem dla Zamku Książ. Zresztą wiemy, że Niemcy wojnę przegrali, weszli na to miejsce Polacy. Jak przebiegały losy książa w czasie II wojny i losy Hochbergów w czasie II wojny?
To znaczy Hochbergowie jako tacy, jako ród pod względem finansowym upadli, ponieważ na mocy zarządzeń rządu i władz Rzeszy całe ich mienie przekazano pod tak zwany zarząd komisaryczny. Dlaczego tak się stało? Ponieważ inwestycje nietrafione w fabryki azotowe na Górnym Śląsku i w Waldenburgu, czyli w Wałbrzychu, oszustwa giełdowe na giełdach w Szwajcarii, a także brane na kredyt urządzenia, maszyny i tak dalej, doprowadziły de facto do upadłości Hochbergów, ale państwo niemieckie nie chciało pokazać, że tak bogaty ród i tak stary upadnie finansowo, dlatego zapewniono im zarząd komisaryczny i tak zwane pensum, czyli pensje. W późniejszym okresie, jeszcze to w latach 30., państwo przejmowało obiekty Hochbergów, a także rejencja śląska oraz tutaj starostwo powiatu wałbrzyskiego, kraj z Waldenburg, przejmowało też obiekty książęce z okolic. I de facto, powiedzmy, przed II wojną światową to już nie była własność Hochbergów. Zamek jeszcze do 1942 roku w dokumentów Grundmana, które przeglądałem, był w zakresie właśnie tego zarządu komisarycznego i Grundman rozpatrywał zakup przez Rzeszę od tego zarządu komisarycznego, nie od Hochbergów, samego zamku. To, co się stało w czasie wojny, to były różne sposoby zagospodarowania tego mienia, ponieważ zamek stał pusty już w 1938 roku, co wiem. Nie była doprowadzona woda, nie było ogrzewane i tak dalej. Co Grundman też wspomniał, w 1942 roku nie działała kotłownia, sieć ciepłownicza, wszystko i tak dalej. I państwo niemieckie starało się zagospodarować ten obiekt. Najpierw przekazano go poczcie we Wrocławiu. W późniejszym okresie przejęła to organizacja TOT. To jest rok 1943, z decyzją przebudowy tego obiektu na Kancelarię Rzeszy i Partii Niemieckiej. Było to też związane z przenoszeniem kwatery głównej z Wilczego Szańca do Rize i tutaj książ miał pełnić taką rolę reprezentacyjną, kancelarią, miał się stać kancelarią Rzeszy. Nie skończono tego. Doszukuje się powodów, dlatego tak się stało, ponieważ pieniądze były, środki budowlane były, nie zdążyli tego zrobić, choć mieli taką możliwość, żeby to skończyć. Po wojnie zamek był opuszczony, nie było koncepcji na jego zagospodarowanie, bo były tu kolonie letnie dla dzieci z różnych rejonów Polski, a także później to przejęło górnictwo, w następnym okresie firma, która zajmowała się płodami rolnymi, taka firma Agro Sudety, chciała tu budować hotel i tak dalej. Także to było długi czas, zamek był bez koncepcji, bez remontów, po prostu to, co my widzimy w tej chwili, to jest niebo a ziemia, patrząc do lat 70.
A czy wiemy, co stało się z samymi Hochbergami po wojnie?
Wiemy. Można, nie będę reklamował tu mojej strony, ale można ją znaleźć w internecie. Tam są takie artykuły, gdzie na przykład mamy mowę o Aleksandrze Hochbergu, tym słynnym, który w mundurze polskim pokazuje się nam w Wielkiej Brytanii przy boku Sikorskiego jako adiutant. Ten człowiek nie był czysty, nie mówił prawdy, był S-manem, powiedzmy, nie SS-manem, był szefem takiej bojówki szturmowej SA, która obwoziła sztandar krwi normalnie niemiecki z Monachium, gdzie po tyczkach z policją zginęło kilku S-manów i ten sztandar był taką ikoną niemiecką i Aleksander Hochberg obwoził nazistów, nie niemiecką. I Aleksander Hochberg obwoził ten sztandar po Rzeszy. W późniejszym okresie, ze względu na swoją orientację seksualną, został odsunięty od pewnych funkcji i tak dalej. Ale co ciekawe, nie wiem, czy państwo wiecie, przed samą II wojną światową miał na najwyższym piętrze wieżowca Prudental w Warszawie swój apartament i on tam mieszkał. I spotykał tam się z całą, powiedzmy to, wierchuszką polską przedwojenną, z różnymi ludźmi, z tym między innymi z generalicją. Tam poznał właśnie Sikorskiego, którego później stał się adiutantem we Francji, gdy wojska polskie wylądowały we wrześniu 1939 roku we Francji. Co ciekawe, zaraz po wojnie Hochberg wystąpił o odszkodowania od rządu brytyjskiego i polskiego, Aleksander, za mienie utracone tu właśnie na ziemiach zachodnich. W procesie sądowym w Londynie nie udzielono mu takich odszkodowań i ze względu na właśnie jego przeszłość i to, czym się zajmował wcześniej, odsunięto go od jakichkolwiek reparacji i odszkodowań.
Jeśli jesteście ciekawi dalszych historii, zapraszamy na stronę Tomka. Podaj adres, bo to tyle ciekawych historii, ile tam można znaleźć, to naprawdę jest całe multum. A więc gdzie możemy przeczytać jeszcze więcej tych wszystkich ciekawostek, Tomku?
Ponieważ od dawna w środowisku eksploratorów posługiwałem się kryptonimem Riediger, nie przez umlał, ale przez i, Riediger, moja strona ma tytuł riediger.pl i na tej stronie możecie poczytać nie tylko o Książu, ale o innych ciekawostkach z Dolnego Śląska.
Zapraszamy i dziękujemy.
Dziękuję serdecznie.
Była to audycja Warto Wiedzieć, Warto Posłuchać, przygotowana przez Mateusza Kołodziejczyka.